A więc pierwsza to będzie cechy lidera, którego używa Bóg. Następnie kilka słów na temat serca naszego liderskiego, jakie ono powinno być. I też kilka słów na temat charakteru. A więc cechy lidera, jego serce i charakter. A więc jakich liderów używa Bóg? Dwie takie główne cechy. Są to ludzie, którzy nie boją się iść za Bogiem, a więc są zdeterminowani, aby za Nim iść. Jezus mówi, kto przykłada ręce do pługa, niech się wstecznie ogląda. I druga rzecz, to są ludzie, którzy mają marzenia, którzy mają pragnienia, którzy chcą, aby coś Bóg uczynił. Jest taki fragment w liście do Efezjan 3:20, może być, ktoś by go odczytał, na temat właśnie marzeń czy wizji przywódców, liderów. Dlatego, że to jak daleko stawia cel lider, tak daleko to jest deklaracja ich wiary, że tyle mogą osiągnąć. A Biblia zachęca nas, aby nasze marzenia miały jak najbardziej przesuniętą granicę. Zobaczmy 3:20 Efezjan.
Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosiliśmy, albo o czym myśli, albo o czym myśleliśmy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
Czekaj, to może ja podałem złe miejsce, bo nie, o to mi za bardzo nie chodziło.
No okej, to tylko
3:20 Efezjan. Efezjan 3:20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Tak jest napisane. Tak. A więc zobaczcie, Bóg czyni daleko więcej ponad nasze myśli, ponad nasze marzenia. Daleko więcej. A więc jest takie pytanie, dokąd sięga nasza wizja, jak daleko mamy odwagę marzyć o Bożych celach do naszego życia, a Bóg mówi, ja i tak mogę uczynić daleko więcej. A więc widzimy, że jedną z zasad kluczowych jest to, że stawiamy w swojej służbie cele, a więc mamy cele do osiągnięcia. I bardzo często bywa tak, że popełniamy dwa powszechne błędy, kiedy wyznaczamy sobie cele. Błąd pierwszy polega na tym, że stawiamy je zbyt nisko. One są zbyt małe. Wizja zawsze musi być ponad. Musi być krok, dwa, trzy dalej niż my. Nie może być ona zbyt mała. I drugi błąd polega na tym, że chcemy te cele osiągnąć zbyt szybko. A więc nie dajemy czasu, żeby one mogły się zrealizować. I teraz na czym cele nasze się powinny opierać? Na tym, co uważamy, że Bóg może zrobić, a nie na tym, co my potrafimy. To są Boże cele. Bóg może to uczynić, a nie tylko to, co my możemy zrobić. I wiele jest świadectw mówiących o tym, że ludzie porywali się, tak w cudzysłowie, z motyką na księżyc, ponieważ wyznaczali sobie cele Boże i o własnych siłach nigdy by ich nie osiągnęli, ale dzięki mocy Bożej to się stało możliwe. Nasz zbór Świdnicy otrzymał od miasta za złotówkę taką symboliczną budynki. Wielki kompleks budynków, cztery skrzydła, cztery takie duże kamienice i jednym z tych skrzydeł to jest kościół. 3/4 było zrujnowane. I kiedy oni modlili się o nowe miejsce dla swojej społeczności, bo ich społeczność nagle wzrosła o 10 osób i salka była za mała i było ich 30 osób, wzięli potężny obiekt. To jest 1/4, wasz budynek to jest 1/4 tego, co my mamy w Świdnicy. W 30 osób. I brat Chydzik, kiedy przyjechał do Świdnicy, to zobaczył, że to jest w większości zrujnowane i mówi tak, wy macie więcej wiary jak rozumu. Ale oni podjęli wyzwanie. Nie mieli finansów, podjęli się remontu w najgorszym momencie w Polsce wielkiego kryzysu za czasów tam stanu wojennego i komunizmu i tych wszystkich rzeczy. Wszystko było na kartki. 30 osób podjęło wyzwanie i wiecie, co się zaczęło dziać? Bóg zaczął otwierać drzwi. To był Boży cel. To było coś większego niż oni sami, ich możliwości. Dzisiaj ten budynek jest prawie, że wykończony w 100%. Podniesiony z ruin. I to jest niezwykła rzecz. To jest niezwykła rzecz. A więc zobacz, gdyby mierzyli to tylko miarą swoich portfeli, nigdy by tego nie wzięli, nie damy rady. I tak się dzieje ze wszystkim w życiu wiary. Najpierw mamy cel, potem krok wiary, a dopiero potem wszystko inne za tym jakby się ciągnie, czy Bóg to uzupełnia. Nigdy na odwrót. A więc zobaczmy, cele powinny się opierać na tym, co uważamy, że Bóg może zrobić, a nie na tym, co potrafimy. Bo jeżeli my potrafimy, no to Pan Bóg nam jest niepotrzebny. Natomiast wtedy, kiedy wiemy, że to na pewno Bóg, Jego ingerencja, Jego chwała tylko jest większa i ona też podnosi tutaj Kościół dalej. Są takie trzy etapy rozpoznawania Bożej wizji, a więc Bożego celu dla mojego życia. Po pierwsze, Bóg zaczyna nam pokazywać, co możemy zrobić, w jakim kierunku pójść. Potem pokazuje nam, jak to zrobić i też pokazuje nam, kiedy to zrobić. To są trzy ważne rzeczy. Co, jak i kiedy. Nie zawsze powinno się robić rzeczy zbyt szybko, ale też nie mogą być zbyt późno. A więc kiedy modlisz się, nie módl się w ten sposób, Boże, błogosław to, co robię, ale módl się tak, Boże, pomóż mi robić to, co Ty błogosławisz. I to jest wielka różnica. I tutaj jest właśnie też Boże błogosławieństwo. A więc lider, którego używa Bóg, nie boi się iść za Bogiem, ma marzenia. Kolejna rzecz, jest gotowy ponieść porażkę. Mógłby ktoś znaleźć przy powieści Salomona 15:26? Lęk przed porażką bardzo często jest czymś, co nas paraliżuje w służbie. Nie robimy pewnych rzeczy, dlatego że boimy się ponieść porażkę, ale warto jest zastanowić się, na czym polega porażka. Co to jest porażka? Porażka to nie jest nieosiągnięcie celu, lecz niepodjęcie go. A więc nawet tego nie podejmujesz. Mamy cel, mamy działania i kiedy robimy te rzeczy, jak nam coś nie wyjdzie, to trudno, ale to nie jest porażka. Porażką jest to, że w ogóle nie podejmujemy tego celu, który nam Bóg pokazuje. I w związku z tym też taka bardzo ważna rzecz, która nieraz zabija liderów, to jest porównywanie się z innymi. To często tego doświadczam na spotkaniach pastorskich. Wiecie, jakie jest pierwsze pytanie na spotkaniu pastorskim? Ile masz ludzi w zborze? 10, a ja 15. No. A ktoś mówi, a ja mam 100. I potem tak stoją chłopaki w kółko i tak każdy licytuje się. A ja 160. A ja coś. I ten, co ma dychę, patrzy, mówi, ja nie mogę. Dół załatwiony. Co za mnie za pastor? Liczby w zborze nie świadczą o pastorze. Pamiętajcie o tym. To się tak prosto nie przekłada. Bo nieraz jest tak, że człowiek, jak to się mówi, orze jak może i nic z tego nie ma na razie, a nieraz jest tak, że ktoś wchodzi w czyjeś dzieło i zbiera owoce. Jeden sieje, drugi żnie. To nie w ten sposób. A więc nie porównuj się z innymi. Po drugie, człowiek, którego chce Bóg używać, taki lider, oczekuje, że będzie użyty. A więc jestem gotowy podjąć pewne wyzwania. To, co się dzisiaj wydaje niemożliwe, jutro może być cudem, może być już dokonane. Takie świadectwo z naszego zboru również. Kilka lat temu mieliśmy taki moment, że spotykaliśmy się w czasie zimowych spotkań, w czasie zimy na takiej górnej sali. Tam były nabożeństwa, ponieważ ta duża sala nasza główna no jest dużo wyższa od tej. Tam było bardzo zimno, 5-6 stopni w zimie. Tam nie szło po prostu wysiedzieć. Kiedyś tam takie zamontowali takie grzałki pod deskę, to byłeś w takiej sytuacji, że dotąd ci było zimno, w spodnie ci było gorąco i w nogi ci było zimno, bo tylko się ogrzałeś od tej spirali tam pod tą dechą. I wtedy na zimę żeśmy wszyscy chodzili na górę i tam były nabożeństwa. I tego roku był taki dosyć fajny przełom, ponieważ zaczęło przybywać ludzi i pewnego nabożeństwa tam na tej górnej sali było dobrze ponad 120 osób. Wszyscy byli stłoczeni tak bardzo, że ja popatrzyłem na podłogę, a podłoga była mokra od pary, którą oddychaliśmy. I w tym momencie powiedziałem, słuchajcie, na przyszły rok, w tym roku, bo to była zima, w tym roku na zimę musimy być na sali na dole. Musimy modlić się o ogrzewanie tej sali. W Wtedy mieliśmy jeszcze dług energetyczny jako zbór, który przyjąłem, prawie 25 tysięcy złotych. Było mało ludzi, małe były wpływy, a wyzwanie było dla nas potężne. Jak jest zrobić ogrzewanie dla tej dużej sali, żeby tam swobodnie już mogły się odbywać spotkania? Przyjrzeliśmy się różnym ofertom i w końcu wybraliśmy taki fajny system takich promienników przemysłowych, które nagrzewają ławki, nagrzewają ciała, nie grzeją powietrza, jest ciepło. A więc ten system działa w ten sposób, że gaz ziemny nagrzewa płytkę, płytka promieniuje i w ciągu godziny nasza sala od temperatury plus 10 idzie na plus 20 prawie. Możemy szybko nagrzać, kończy się nabożeństwo, wyłączamy grzejniki i spokój. Nie mamy obsługi żadnej, nie mamy koksu, palenia, mamy bardzo łatwy, automatyczny system. Koncepcja super, ale koszt 45 tysięcy złotych. Nie, wykonania tego. Gdzie na to? To byśmy tego nie kupili w życiu. Nas kosztuje miesięcznie 2000 zł opalanie w zimie sali. Więc jest to niewielka kwota, jeżeli chodzi o nasze możliwości. 45 tysięcy złotych, a w kasie praktycznie to tylko tak na styk, żeby przeżyć. Ale podjęliśmy wyzwanie, zrobiliśmy w zborze wezwanie do modlitwy, do postu, robiliśmy listy, modliliśmy się o to gorliwie i czas leciał, nie działo się niby nic, aż pewnego razu, kiedy byłem w czerwcu na urlopie, dostałem telefon ze zboru, że jest pewien zbór w Anglii, który jest gotowy nam pomóc w tym dziele finansowym. Myśmy jako zbór zebrali własnych środków dokładnie 3,5 tysiąca złotych. No, 4 tysiące. 10% potrzebnej kwoty. I dla nas to było mega dużo. Ale przy 40 tysiącach to naprawdę jest niewielka kwota. Ale mieliśmy słowo prorocze, ktoś nam przekazał, że jeżeli zbierzemy 10%, Bóg da nam resztę. I wiecie, kiedy słyszysz takie proroctwa, one dobrze brzmią, ale ty jesteś w doświadczeniu. Więc okej, zbieraliśmy te pieniążki, ludzie na to ułożyli jakieś tam swoje finanse i wtedy okazało się, że miesiąc wcześniej ja miałem taką rozmowę z taką siostrą, która była w zborze w Anglii, była jedyną Polką w tym zborze i tak się złożyło, że do tego zboru mogliśmy wysłać człowieka na szkolenie. I ona pytała się o tego chłopaka, kim on tam jest i tak dalej i w pewnym momencie zapytała mi się, czy mamy jakieś potrzeby w kościele. Mówię, mamy potrzeby, ale jakie? My, siostro, to są tak duże potrzeby, że to szkoda gadać. Wy się tylko o to mówicie, no, ale powiedz mi co? I powiedziałem właśnie o tym ogrzewaniu. I wyobraźcie sobie, nie prosiłem o nic. Ona sama to przedstawiła w tym kościele, który nas w ogóle nie znał. I rada tego zboru postanowiła nam przekazać na polskie pieniądze wtedy 16 tysięcy złotych. Tam ileś funtów, nie pamiętam, 2 tysiące, tam ileś tych funtów było, 2,5 tysiąca. No na polskie było 16, a więc ich 16 i nasze 4 mieliśmy już prawie na pół ogrzewania. I wiecie, to był taki prezent z nieba. Myśmy się nie spodziewali, że dostaniemy na to ogrzewanie, ale w tym momencie wiara wszystkich poszła w górę, bo gdybym znał tego pastora, prosił, to tak, to inna historia. Ale oni sami, nie znając nas, nas tak ubłogosławili. I w zborze poszło w górę emocje, poszła radość, mamy już na pół ogrzewania, chwała Bogu, jak nam Bóg dał już na pół, da nam też na resztę i z taką wiarą, żeśmy dalej się modlili. Minął lipiec, w sierpniu musieliśmy już podjąć prace wykonawcze, dlatego żeby zdążyli do października odebrać już ten cały system ogrzewania. Oni mieli na to tyle, potrzebowali czasu, około miesiąca czasu na wykonanie tego zadania. I ten pan z tej firmy mówi tak, no pastorze, ale my musimy mieć gwarancję od was, że wy macie na całość. Ja mówię, wie pan co, powiem panu świadectwo. Bóg nas zaopatrzy już, mamy na pół. Mówi, o, to dobrze, że macie, ale my nie ruszymy z robotą, jeżeli nie dacie nam zagwarantowania, że macie pieniądze na całość. Bo w Polsce wiecie, jak nie wiem, czy wiecie, jak jest, ale nie zawsze płaci się firmą za wykonaną pracę i potem są problemy. Ale powiedziałem, my tutaj działamy w sposób biblijny, chrześcijański, na pewno Bóg na te pieniądze ma, na pewno je będziemy mieć. No i pan, no to Bóg ma pieniądze, okej, dobra. Czas sobie leciał i wyobraźcie sobie, że koło 20 któregoś sierpnia musieliśmy podpisać już tą umowę I mieliśmy taką taktykę, taki plan przyjęty na czwartek rano z tym panem, że powiemy, zagwarantujemy mu, że mamy tylko na pół, ale na pewno do końca tego okresu będziemy mieli pokrycie na resztę. Licząc, że jakoś człowiek zmięknie. Plan chrześcijański plus modlitwa. I wyobraźcie sobie, cudowna Boża łaska. To miał być w czwartek. W środę mieliśmy nabożeństwo wieczorne. I na tym nabożeństwie przyjechało dwóch gości, właściwie małżeństwo z Holandii. I mieli usługiwać Bożym Słowem. Taki ewangelista. I też przed tym nabożeństwem do mnie poszedł taki chłopak. Przyjechał do nas z Niemiec. Był wtedy, on takim był sympatykiem kościoła, kiedyś tutaj był w Świdnicy, teraz wyjechał i pyta pastorze, ja chciałem z bratem po spotkaniu porozmawiać. Ja mówię, dobra, skończyć nabożeństwo, to pogadamy. Jak na złość, nasz gość, jak się rozwinął, gadał prawie 3 godziny razem z tłumaczem i normalnie słuchamy i tak mówi, kiedy on skończy to kazanie? Skończył w końcu kazanie, zrobił jeszcze wezwanie, także jak żeśmy wystartowali o 6, już było dobrze po 9 wieczorem i on podchodzi do mnie i mówi tak, zaczął prorokować, mówi, słuchaj, Pan mi mówi, nie martw się o finanse, Bóg się o to zatroszczy. Ja mówię, amen, wierzę to, że się zatroszczy. I poszedł, nie? Skończyło się nabożeństwo, goście poszli na kolację, i w końcu ten chłopak doczekał się na spotkanie ze mną i mówi, bracie, bo ja mam tak na sercu i tak modliłem się i tak Bóg mi powiedział, żebym tutaj przywiózł wam dziesięcinę. Czy się bratu na coś ta dziesięcina przyda? Ja mówię, pewnie, że się przyda. Jutro mamy podpisać umowę i dobra i taka dziesięcina, co nie? I ja myślałem, że on mówi o dziesięcinie z miesiąca. Ale mówi, bracie, ale to jest dziesięcina z kilku lat. I z koperty, tu taki pomięty, wyciągnął taką kopertę grubą euro i dał nam 30 tysięcy złotych. I mieliśmy w sekundę 50 tysięcy. Wiecie, co się stało? Łzy mi popłynęły po oczach, z oczu. Mówi, jejku Boże, jakiś ty jest wierny. Jeszcze chwilę temu nie wiedziałem, co będzie jutro. Dzisiaj mamy już całą sumę i możemy jutro z gościem podpisać umowę. Taka radość. I mamy jeszcze nadwyżkę. 5 tysięcy będziemy mieć nadwyżki. Kupimy sobie jakiś fajny sprzęt do kościoła, może jakieś coś tego. Wykorzystamy to dobrze. I na drugi dzień czekamy na naszych wykonawców i od razu mówimy, mamy pieniądze. Bóg nam wczoraj dał resztę. A gość, takie oczy, jak? Normalnie, Bóg dał resztę. I powiedzieliśmy to świadectwo, jak to się stało. Wykonali nam całą robotę i okazało się na końcu, że z tej kwoty 45 tysięcy złotych na początku potrzeba jeszcze dokupić jeden czujnik za 5 tysięcy. Rozumiecie to? Bóg dał dokładnie tyle, ile trzeba. I to świadectwo jest w naszym kościele. Widzimy je co tydzień na naszych ścianach, jak Bóg jest wierny. Ale gdybyśmy poszli przez nasze myśli, nie mamy pieniędzy i nie zrobimy nic w tym kierunku, nie byłoby tego ogrzewania. Nie mieliśmy pieniędzy, mieliśmy cel, zrobiliśmy krok wiary i Bóg za tym stanął. I tak to działa. I tak to działa. A więc oczekuje lider, człowiek, że Bóg będzie nas używał. Dzisiejszy niemożliwy problem jutro jest możliwy, a pojutrze jest zrobiony. Oczywiście w cudzysłowie pojutrze. Ale jeżeli masz cel, Boży cel, Bóg za tym wie, że też stanie. Ktoś kiedyś powiedział takie ciekawe zdanie. Wielcy ludzie to po prostu zwykli ludzie, którzy nigdy nie zrezygnowali. Nie poddawaj się swojej służbie. Nigdy nie będziesz przegrany, jeżeli się nie poddasz. Zawsze jest zbyt wcześnie, aby się poddać. To są bardzo ważne prawdy dla naszej służby liderskiej, na jakimkolwiek poziomie jesteśmy. Dlatego, że Bóg nam swoją łaskę okazuje, Pan wie, jakie błędy będziemy popełniać, a mimo to nas wybrał, mimo to nas ufa i chce, żebyśmy w tym wyborze byli wierni. I tak jak mamy taką perspektywę, dzisiejszy problem, jutro może być to już za nami, może być przeszłość, może być wykonane. A więc jeżeli jesteśmy oddani całym sercem nakazowi misyjnemu, wielkiemu przykazaniu misyjnemu, to wielkie oddanie kształtuje wielkich liderów. A więc zaangażuj się całym sercem w to, co robisz i możesz mieć właśnie w tym udział. I kilka słów jeszcze na temat właśnie serca pełnego pasji dla Boga. A więc zobaczcie, te prawdy do tej pory, o której mówię, pokazują nam ukrytą motywację, a więc serce pełne pasji dla Boga. Lider powinien mieć takie serce pełne oddania dla Boga, któremu służę. I ta chęć napędza nas radością, napędza nas siłą, daje nam przyjemność, ponieważ robimy coś, dla kogo kochamy. Robimy to dla Pana. A więc w jaki sposób rozwijać swoją pasję? Myślę, że nieraz mieliście sytuację wypalenia, poddania, rezygnacji i tak dalej, ale mimo to Pan chce, aby nasza pasja się rozwijała. A więc najlepiej ją rozwijać poprzez rozwijanie relacji z Jezusem, z tym, kogo ukochaliśmy. A więc mieć czas dla Niego, poświęcać uwagę dla Niego, usuwać relacje, rzeczy, które te relacje utrudniają i tak dalej. A więc kiedy przychodzimy z takim sercem, wierzę, że to serce będzie pełne pasji dla Jezusa i ta pasja z nas po prostu nie wygaśnie, ona po prostu nie będzie, nie ulotni się. Ale lider oprócz serca pełnego pasji dla Boga powinien mieć także serce pasji pełne dla ludzi. W jednym fragmencie, nie wiem dokładnie w którym, jest opis, jak Jezus zobaczył tłumy ludzi i tam jest takie ciekawe zdanie. I tam jest napisane, że on użalił się, widząc tych, którzy są jak owce bez pasterza i leczył ich tam od rana do wieczora. Użalił się, a więc ja widzę w tym taką pasję dla ludzi. Miłość do ludzi. Jana 3,16, bardzo znany fragment, mówi o tym, że właśnie motywacją Bożego działania do zbawienia była miłość do człowieka. A więc fundamentalna prawda jest taka, lider, który kocha Boga, będzie kochał ludzi, bo to jest fundament naszego posługiwania. Kochać ludzi, Bóg chce ich zbawienia. A więc jeżeli chcemy komuś skutecznie pomóc, to powinniśmy się starać właśnie o to, żeby w podobny sposób patrzeć na ludzi i podobne mieć serce do Niego. I w jaki sposób to robimy, tak?
Tutaj jest o użaleniu w tym Łukaszu 7,13, jak tam był ten pogrzeb i Pan Jezus przechodził i podszedłszy dotknął się noszy. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią, rzekł do niej, nie płacz. Oto umarł syn, był pogrzeb.
Tak.
Jezus po prostu... I począwszy dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli, rzekł, bo dziecię tobie mówię, wstań i tak dalej. Także w tym momencie z pogrzebu się zrobiła po prostu wielka radość.
Ale on się użalił, a więc wczuł się w czyjąś sytuację trudną. I tutaj tak samo jest właśnie z nami, że takie powinniśmy mieć nastawienie o ludzi, a więc otwierać swoje serce, wchodzić w ich sytuacje trudne, modlić się o nich, okazywać sympatię, zainteresowanie. To są rzeczy, na które ludzie działają i które ludzi potem za nami pociągają, kiedy jesteśmy gotowi do pomocy, jesteśmy na nich otwarci, bo to tak naprawdę zdradza serce Boże w nas. A więc ludzie widzą, że to, co mówimy o miłości, nie tylko jest mową, ale jest przede wszystkim czynem. I drugi fakt jest taki, że kiedy mamy serce pełne pasji dla ludzi, że kochamy ludzi, łatwiej nam jest wtedy też przejść przez sytuacje, kiedy nas inni ranią. I to jest bardzo ważna rzecz. Musimy o tym pamiętać. No, ci z was, którzy jeszcze nie są może w takich służbach, to może tego nie wiedzą, ale myślę, że każdy z nas kiedy był nieraz przez innych zraniony. A więc są sytuacje, kiedy nas ludzie ranią. I teraz ważniejsze jest to, jak na to reagujemy, niż na sam fakt zranienia. Jeżeli przejdziemy to we właściwy, biblijny sposób, poprzez przebaczenie takiej osobie, odpuszczenie rzeczy, oczyszczenie krwią Pana Jezusa, wtedy możemy służyć ludzi wolnym sercem. Natomiast jeżeli pozwolimy sobie na rany i na nieprzebaczenie, to nas odepnie od służby, bo nie będziemy chcieli właśnie takiej sytuacji więcej dopuszczać, będziemy sami siebie chronić, ale to jest droga, która zamyka nasze serca do usługiwania, a fakt jest taki, że ludzie często ranią, czasami świadomie, czasami niechcący, czasami nieświadomie, ale ważne jest to, żebyśmy potrafili przyjść do miejsca uzdrowienia, jakim jest krzyż Jezusa, przyjąć przebaczenie i dalej Bogu służyć. I ostatnia część, a więc cechy charakteru lidera. I chciałbym, żebyśmy odczytali najpierw z 1 Tymoteusza, 4 rozdział od 12 do 16.
Tymoteusza od 12 do 16?
Tak, 4 rozdział.
O, 4 rozdział.
Tak.
Mateusza?
Tymoteusza. Tymoteusz. Pierwszy Tymoteusza, tak. Od 4 do 12 do 16. 4 rozdział. Proszę, może to się czyta.
Z powodu młodego wieku, ale bądź to wierzącym wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia po złożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i ty. I samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają.
Ten fragment kładzie nacisk w charakterze lidera, w naszym charakterze, na postawę wobec samego siebie. A więc o co powinniśmy dbać w nas samych. A drugi fragment, 2 Tymoteusza 2, 24-26, pokazuje nasz charakter w kontekście postawy wobec innych. I teraz może ktoś jeszcze odczyta ten drugi fragment, 2 Tymoteusza 2, 24-26.
Sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy.
Okej, okay, super. A więc pierwszy fragment, 1 Tymoteusza 4, 12-16 pokazuje nam nasz charakter w kontekście nas samych, postawy wobec samego siebie. I zwróćcie uwagę, werset 12 mówi o tym, że jesteśmy, że mamy dbać o swoje postępowanie tak, aby było ono wzorem. Abym był wzorem w postępowaniu, w miłości, wierze, czystości. A więc zwróćcie uwagę na taką jedną rzecz. Paweł tutaj pisze bardzo wyraźnie, że nasze życie jest czytane przez innych. I mamy być tutaj wzorem. Często bywa tak, że niektórzy mówią w ten sposób. Nie patrz na ludzi, patrz na Jezusa. To jest po części prawda, ale nie cała. Dlatego, że Paweł bardzo pisze wyraźnie, że ludzie na nas patrząc widzą owoce naszej wiary, widzą nasze prawdziwe życie. A więc on tutaj napomniał Tymoteusza, aby był wzorem w postępowaniu, czyli kimś do naśladowania, aby był wzorem w miłości, wzorem w wierze, wzorem czystości. I to na osobach prowadzących służby, na liderach, na starszych, na pastorach i tak dalej, na ludziach w służbie, to jest część naszego powołania, być wzorem. Wersety 13 do 16 w tym fragmencie mówią nam o tym, że powinniśmy zadbać o samodyscyplinę. O to, abyśmy, tutaj jest takie słówko, pilnuj czytania, pilnuj nauki, i w greckim to pilnuj znaczy zajmuj się, troszcz się. Widzimy to? A więc winniśmy od samych siebie rzeczy wymagać. Mój stan to przede wszystkim moja odpowiedzialność. Pilnuj siebie samego. I to jest przykazanie. To jest coś, co mamy po prostu robić, a więc zadbać o samodyscyplinę. Czyli mam czas dla Boga, muszę mieć ten czas dla Boga, dla Bożego Słowa, do modlitwy, do relacji z innymi i tak dalej, i tak dalej. A więc pilnuj, troszcz się, zajmuj, troszcz o to, abyś dobrze się rozwijał. Do czytania, napominania, zachęty, nauki, trwaj w tym. A więc widzimy takie wezwania. Pilnuj tych rzeczy, następnie nie zaniedbuj dary łaski. I takie pytanie, jakie mamy dary łaski? Czy w ogóle wiemy, jakie mamy dary łaski? Jakie nam Bóg udzielił? Jeżeli nawet jak tego nie wiemy, nie możemy tego o to się troszczyć. Ale tu jest napisane, nie zaniedbuj dary łaski, jaki masz od Boga. I troszcz się o widoczny postęp, rozwój, o to, że widać, że ciebie zmienia Boże Słowo, że ciebie Pan zmienia. Dlaczego to jest ważne? Tutaj na końcu Paweł pisze, w ten sposób postępując, zbawisz siebie i innych. A więc nasze życie wywiera wpływ na nie tylko na nas samych, ale także na innych z daleko idącymi skutkami. Zbawisz siebie i innych. A więc jeżeli chodzi o postawę wobec samego siebie, nasz charakter powinien właśnie być kształtowany poprzez miłość, wiarę, czystość, pilnowanie, dyscyplinę, troskę o widoczny postęp i rozwój. I to są rzeczy, które w jakiś sposób na nas spoczywają, na naszej odpowiedzialności. Natomiast drugi Tymoteusza, drugi rozdział 24-26, pokazuje nam charakter lidera w postawie wobec innych ludzi. I 24 werset mówi tak: a sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, w delikatności wychowujący krnobrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania. Ja sobie ten fragment napisałem w swojej Biblii jako motto mojej służby pastorskiej. A więc chcę, aby on kierował moją służbą, a więc moje nastawienie, jakie powinno być, pokojowe. Sługa pański unika sporów. Często ze sporów się tworzą rzeczy, które są potem naprawdę trudne do rozwikłania. Uprzejmy dla wszystkich. Nie tylko dla braci w wierze, dla tylko sióstr w wierze, dla wszystkich. To jest cecha charakteru sługi pańskiego. Cierpliwy w przeciwnościach, zdolny do nauczania, napominający z łagodnością krnobrnych, w nadziei, że otrzeźwieją. I to napominający z łagodnością dokładnie znaczy w delikatności wychowujący. A więc to jest nastawienie lidera, osoby, która jest sługą pańskim wobec innych ludzi. A więc zobaczcie, niełatwo być dla wszystkich uprzejmym, pokojowo nastawionym i tak dalej, ale to szlifuje nasz charakter. I to, co mnie uczy ten fragment, to bardzo jednej ważnej rzeczy, to, że nie spieszę się z tym, aby zbyt szybko kogoś przekreślić. Nawet jak do zboru nie chodzi, nawet jak odpada, to pilnuję serca, żeby go nie skreślać z listy mojego serca, dlatego że już nieraz tak było, że sobie powiedziałem tak, z niego to już nic nie będzie, a potem coś się wydarzyło, człowiek nagle coś z Bogiem przeżył, wracał do społeczności, pokutował, a mi było głupio, że go w swoim sercu skreśliłem. Dlaczego? Bo mam nadzieję, tak jak pisze Paweł, mam nadzieję, że kiedyś Bóg przywiedzie ich do pamiętania. A to kiedyś, to może być kiedyś. Ja nie chcę Bogu tego czasu jakby zamykać. A więc podsumowując to, co do tej pory powiedziałem, nasz charakter dotyczy troski o samych siebie, o troski o właściwe relacje z innymi. Serce winno być pełne pasji dla Pana, a to bierze się stąd, że mamy z Nim bliską relację i lider, który chce iść za Bogiem, którego Bóg chce używać, to jest ktoś taki, kto za Nim idzie, ma marzenia, nie cofa się, nie poddaje się, ponieważ wierzy, że Bóg nie tylko powołuje nas do służby, ale także daje nam łaskę do jej wypełnienia. Tyle. Dziękuję, że chcieliście posłuchać. Niech was Bóg błogosławi. I wszystkich nas zachęcam, łącznie z Tobą pierwszym, i bądźmy wykonawcami tego słowa, a nie tylko słuchaczami. Amen. Dziękuję bardzo.